Rozmawiamy z okazji otwarcia na Siedleckim Uniwersytecie wystawy poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi. No, ja muszę się przyznać, że jestem takim dzieckiem PRL-u i kiedy ja dorastałem, to te książki, które były w latach 80., no to pani ojciec był jedną z najbardziej chyba opluskwianych postaci, jakie można sobie wyobrazić w tej literaturze wcześniejszej, no to coś gorszego od Hitlera, w tej literaturze późniejszej przeciwstawiany temu dobremu Sikorskiemu zły Anders. No, myślę, że takich ludzi jest jeszcze wielu, którzy się na takich książkach wychowywali. No, teraz już wiadomo, że to nie była prawda, ale to jaki był naprawdę Władysław Anders?
Na pewno nie był taki, jak jego wtedy opisywali. A zresztą ja nie wiedziałam o tym, że tak o nim pisali w Polsce, bo rodzice mnie do pewnego stopnia chronili od tego, kiedy byłam dzieckiem. I muszę przyznać, że właściwie niedawno temu się dowiedziałam dokładnie, jak to było, ponieważ sama pisałam książkę, która zresztą wyszła w kwietniu. No i pracowałam z Romanem Dziewońskim, który właśnie wyszukał parę takich artykułów dla mnie. Ja byłam szokowana teraz, jako dorosła osoba, co ojcu pisali. Ojciec, poza tym, że oczywiście, że teraz wiadomo, jest bohater narodowy, a nie tylko bitwą pod Monte Cassino, ale fakt, że jemu się udało wyprowadzić 120 tysięcy ludzi z Syberii, to ja nie wiem, jak można jego krytykować. Ale w domu to dla mnie to był tatuś. I tak jak wiem, że on był bardzo taki stanowczy, jako generał, jako dowódca, to w domu on był zupełnie inny. Był tatuś, zawsze mówił o mnie, że jestem jego ostatnią i największą miłością. No i ja wspominam moje dzieciństwo bardzo tak przyjemnie i prawdopodobnie też przez książkę to jakoś to wszystko dla mnie żyje. Ja nie mogę sobie wyobrazić teraz, nie mogę jakoś uwierzyć, że to już przeszło 40 lat, tego jego nie ma.
A czy pamięta go pani jako polityka, bo w końcu jednak przestał być wojskowym po zakończeniu wojny, ale przecież jeszcze przez długie lata się angażował w to życie polityczne na emigracji. Czy państwo o tym rozmawiali w domu?
Nie, mi się zdaje, że ja jego najmniej pamiętam jako polityka, dlatego że kiedy on był najbardziej taki, powiedzmy, aktywny politycznie, to albo mnie nie było na świecie, albo byłam małą dziewczynką. Ja jego pamiętam jako generała, dlatego że jednak tych spotkań było dość dużo i on nosił mundur dość często. No i prawdopodobnie przez to mam taką słabość w ogóle do munduru. Wszyscy się śmieją. Także jako polityka nie. To ja wiem, że był, ja wiem, że działał, że chodził do biura, ale dokładnie jak to było, to tego nie pamiętam. Rozmawiałam bardzo dużo z ojcem potem, jak byłam nastolatka. W ogóle, powiedzmy, takiej polityce w ogóle światowej, a nie konkretnie, powiedzmy, polskiej.
Ja chciałem zapytać, podrążyć trochę temat tej naszej emigracji powojennej. No, pani spędziła większość życia na Zachodzie. Teraz dzisiaj w Polsce takim tematem jest ta emigracja współczesna, tych młodych ludzi, którzy z powodów materialnych wyjeżdżają na Zachód i problemy demograficzne, jakie nam tutaj z tego wynikają. A ja bym się chciał cofnąć do tej emigracji powojennej, dlatego że ona jest strasznie mało znana u nas dzisiaj w Polsce. No niby każdy słyszał, Giedroyć, kultura paryska, ale ośrodki te brytyjskie czy amerykańskie jakoś tak w powszechnym naszym odbiorze nie funkcjonują. Ja dopiero niedawno natrafiłem na kilka publikacji, że tam było mnóstwo ludzi, wybitnych analityków, myślicieli, znakomici literaci. Nawet we współczesnej Polsce jakoś tak nie funkcjonują.
No, muszę powiedzieć, że bardzo mało znana. Bardzo mało znana. Też właśnie to opisuję trochę tej emigracji w mojej książce, bo zdałam sobie sprawę z tego, że tutaj ludzie byli fascynowani tym, jak to było, tak jak pan się pyta teraz. Przecież tam to w ogóle była mała Polska. Ich było tyle. Prawda? Także tam były parę klubów, gazety. Potem ojciec założył macierz szkolny w 1953 roku. Także tak, powiedzmy, mała Polska i ludzie oczywiście, tak powiedzmy, ta elita też, ludzie wybitni, tak jak Marian Hemar czy Felix Konarski, znaczy refren, masę różnych, tak powiedzmy, gwiazd, wybitnych ludzi. Mi się zdaje, że właśnie większość w nich na początku była w Anglii, potem niektórzy wyjechali do innych krajów, do Australii, czy do Kanady, czy do Ameryki. Ja pamiętam tą emigrację już może też trochę później, dlatego, że oczywiście tak samo jak powiedzmy pamięci o ojcu, jako polityk, to albo mnie nie było na świecie, albo byłam bardzo mała. Ale jednak pamiętam te kluby, chodziłam z ojcem na różne akademie, na różne spotkania, na na obiady, do teatru. Mama oczywiście, Renata Bogdańska, to w ogóle śpiewała, występowała. Także tak, było życie takie kulturalne bardzo żywe.
A jeśli chodzi o taką siłę przebicia na Zachodzie, no bo to się tak porównuje czasami Polonię, zwłaszcza tą amerykańską, z choćby lobby żydowskim, które na rzecz Izraela bardzo aktywnie działa. No, o Polonii się słyszało bardzo dużo, kiedy no, tak się mocno sprężyła, kiedy Polska miała wstąpić do NATO pod koniec lat 90. Mm-hmm. No, pani to widziała z bliska, wie więcej ode mnie, więc czy to jest faktycznie takie środowisko zorganizowane dobrze, czy jednak nie?
Polonia jest różna, bo zależy od kraju, prawda?
Amerykańska.
Tak, ale ja nazwam Polonię wszędzie, gdzie są Polacy, gdzie nie jest stara emigracja, ale gdzie są Polacy. Oni są zorganizowani, ale tak jak wszędzie w polskich środowiskach są zawsze podzieleni, także mi się zdaje, że to jakoś to jest jakaś cecha polska. Ale tak, są bardzo, bardzo patriotyczni. Im bardzo zależy na tym teraz, żeby się włączyć w życie Polski, w ogóle w politykę, to co się dzieje tutaj. Do tego stopnia są zorganizowani. Jest tyle, specjalnie w Chicago, bo tam jest jakiś milion Polaków. Także ja się zawsze śmieję, że dla niektórych było łatwo w Anglii w ogóle nie mówić po angielsku, bo środowiska polskie były takie duże. To ja się spotkałam w Chicago, że nawet stosunkowo młodzi ludzie nie bardzo dobrze mówią po angielsku, ci, którzy wyjechali z Polski, dlatego że znowu są w polskich środowiskach, prawda? Także oni są bardzo związani. Są sklepy, znaczy szkoły, znaczy są firmy, a jak ktoś pracuje dla firmy, gdzie właściciel jest Polakiem i zatrudnia dużo Polaków, to tak, przypuszczam, że musi być stosunkowo łatwo mówić przeważnie po polsku.
Mówi pani o tym patriotyzmie ciągle żywym. Tak próbuję śledzić trochę wyniki wyborów czasami, bo tam są te okręgi wyborcze zagraniczne i to widać taki przechył w tą stronę bardziej konserwatywną.
Tak jest. Ja startowałam do Senatu z poparciem PiS-u, no i dostałam nieprawdopodobny wynik, bo trzeci najlepszy wynik w kraju. Niestety się nie dostałam do Senatu, ale Polonia mnie bardzo, bardzo popierała, bo nie tylko dlatego, że jestem córką generała, którego oni też uwielbiają, tylko sam fakt, że jestem konserwatywną, znaczy, że to jest Prawo i Sprawiedliwość, że to jest ta partia, to nie tylko dla mnie, tylko głosowali na partię.
Pani mocno podnosiła, wiem, że w kampanii wyborczej, ale i wcześniej, kwestię repatriacji Polaków ze wschodu. Jest fundacja, jest coś, to się nazywa chyba Konfederacja Kresowa, jeśli
tak,
dobrze mówię.
Tak.
Proszę powiedzieć, co to ma robić, bo o tej repatriacji to się w Polsce też mówi od lat tych już kilkudziesięciu, to marszałek Płażyński to podjął tak bardzo mocno. No i tak pojedyncze osoby przyjeżdżają, to taki wąski strumyczek, a tych Polaków nadal na tym wschodzie jest mnóstwo.
No tak, i to jest skandal, że właściwie, że się nie udało. To jest 25 lat, jak Polska jest wolna i że to się jeszcze nie udało. Ale ja zawsze poruszam ten temat, bo mój ojciec całe życie żałował, że nie mógł wyprowadzić więcej osób niż 120 tysięcy. Także ja śmieję się czasami, mówię, że chcę dopisać ostatni rozdział do książki ojca bez ostatniego rozdziału. Także ja się bardzo interesuję tą sprawą i muszę powiedzieć, że teraz miałam rozmowy właśnie z rządem i to stopniowo się zajmą. Mam nadzieję, że w tym roku do tego dojdzie.
No bo tak się właśnie zastanawiałem, czy to jest w ogóle do zrobienia. No jest ta wspólnota polska, no to jest pani fundacja, jakieś są stowarzyszenia,
to jest zupełnie inna rzecz.
Dlatego, ale czy na skalę bez pomocy państwa, czy to jest do zrobienia w ogóle?
Nie, bez pomocy państwa to nie jest do zrobienia, dlatego że tak ja na przykład różnica między przyjęciem uchodźców to jest to, że Unia Europejska by finansowo pomogła. W tym wypadku Unia Europejska nie pomoże, tylko że to musi być rząd, który się tym zajmie. I to jest oczywiście kwestia pieniędzy, ale to nie tylko to, bo niekoniecznie te kraje tak chętnie pozwalają ludziom wyjeżdżać. Także to jest nie tylko ekonomiczna, ale też dyplomatyczna kwestia, ale to jest jedna rzecz. Tym musi się zająć rząd. Jeżeli chodzi o fundację, fundacja zaczęła istnieć po mojej wizycie w Uzbekistanie, gdzie tam są młodzi ludzie z polskimi korzeniami, którzy nie mają w ogóle tam przyszłości. I to ja bym nie powiedziała, że to jest repatriacja, to jest kwestia dawania tym młodym ludziom możliwość studia w Polsce. I nam się udało sprowadzić jakieś 150 takich młodych ludzi, którzy studiują w Polsce. Także to do pewnego stopnia to jest repatriacja, bo oni, mam nadzieję, mi się tak wydaje, że oni tutaj po prostu zostaną. Jeżeli chodzi o tą Konfederację Kresowian, to jest zupełnie inna sprawa. Ci ludzie nie chcą tutaj przyjeżdżać do Polski. Nie o to chodzi. Im chodzi o to, żeby mieć kontakt z Polską, żeby była kultura polska, żeby oni mieli, powiedzmy, możliwość dla swoich młodych ludzi, żeby ich wychowywać patriotycznie z pomocą Polski.
Zastanawiam się właśnie, jak, czy ta Polonia przyda się bardziej Polsce tam, gdzie jest, czy mamy dążyć do tego, żeby jednak sprowadzać ich do kraju. Mówię i o tej na wschodzie, i o tej w krajach zachodnich. Tam,
no
z
ja
tych,
nie
z tych
powiedziała,
kilku fal emigracji.
To dla mnie nie jest Polonia. Ci, którzy zostali tam w Związku Radzieckim, to dla mnie nie jest Polonia. To są ludzie, którzy są Polacy, powiedzmy, za granicą. Nie jest Polonia. Dla mnie Polonia to jest, są ludzie, którzy wyemigrowali z Polski teraz, ale czy z punktu widzenia ekonomicznego, powiedzmy tak, w Wielkiej Brytanii jest bardzo, bardzo dużo Polaków. To jest Polonia. W Ameryce dla mnie to jest Polonia, ci, którzy są właśnie w tych wschodnich krajach, to dla mnie to są Polacy za granicą. Czy oni są pożyteczni tam? Nie, absolutnie nie. Oni byliby bardziej pożyteczni tutaj. Tak jak pan powiedział, problemy demograficzne. Nam by się przydało trochę więcej Polaków tutaj, trochę więcej młodych ludzi.
A jeśli chodzi o tych na zachodzie, czy oni chcą wracać? Bo kiedyś widziałem jakiś wywiad z panią sprzed kilku miesięcy, że no, mówiła pani wtedy, że wielu chętnie by wróciło, ale no, kwestia po prostu funkcjonowania tutaj, przerostu biurokracji, jakiegoś skomplikowania życia, warunków po prostu takiego normalnego, codziennego funkcjonowania, że po prostu ich zniechęca. Myśli
tak,
pani, że wrócą,
pieniędzy.
Jeżeli ich się zmieni?
Ja, mi się zdaje, że ja miałam spotkania z nimi. Oni by chętnie wrócili, dlatego że przeważnie mają rodzinę, rodziców, czy dziadku, czy w ogóle rodzinę w kraju. I przyjeżdżają regularnie do kraju, czy to na weekendy, czy na wakacje. I oni powiedzieli tak, że im brakuje, ale nie mogą sobie na to pozwolić, bo za mało zarabiają, że warunki nie są takie, jak oni potrzebują. Także ja nie mówię wszyscy, bo na pewno są ci, którzy są bardzo szczęśliwi tam i nie, ale ci ludzie, z którymi ja rozmawiałam, to po prostu stawiałam im takie pytanie. I na ogół ludzie mówili, że tak, żeby chętnie wrócili do Polski.
Polska chętnie patrzy na te pieniądze, które przysyłają swoim rodzinom, bo to ma też jakiś udział w naszym PKB. Tak. Natomiast ciekawi mnie pani doświadczenie, jak się pani otarła trochę o tą naszą politykę już na samej górze. Muszę zapytać o taką rzecz. Czy nie odniosła pani wrażenia, że niektórzy w naszej polityce się trochę boją powrotu tych mas Polaków z zachodu, bo oni po prostu zobaczyli, że państwo może działać efektywniej, sprawniej, że obywatel nie jest intruzem w urzędzie. No i ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie czasami, że niektórzy się boją, że jak ta masa wróci z tymi aspiracjami i zacznie przebudowywać Polskę, no to tu jakaś rewolucja będzie.
Muszę powiedzieć, pierwszy raz słyszę. Nie, z tym nie. Się absolutnie nie spotkałam. Pan ma rację, że ja znam dużo ludzi w rządzie i nigdy nie miałam tego wrażenia. Mhm. Powiedzmy, Polacy w Ameryce, nie to, że oni marzą, żeby wrócić do Polski. Polonia amerykańska jest bardzo szczęśliwa tam, gdzie ona jest, tylko że chce mieć bardziej takie ścisłe kontakty z Polską. Natomiast w Europie, znaczy, ja nie wiem, czy wszędzie w Europie. W Anglii mam wrażenie, że właśnie tam, gdzie jest ich najwięcej, by chętnie wrócili. Ale żeby była taka obawa tutaj, nie, mi się zdaje, że na mnie góruje, to powiedzmy, taka obawa przed tymi uchodźcami, że ci muzułmanie przyjadą tutaj, także to jest największa obawa w tym momencie.
I jeszcze jedna rzecz, trochę taka moja prywatna sprawa hobbystyczna, jak się interesuję militariami i w ogóle pierwsze zdjęcie, jakie pani widziałem, to było przy nowym polskim wozie bojowym na targach zbrojeniowych w Kielcach kilka lat temu. Mm-hmm. Skąd się tam pani wzięła? Bo to nazwali go nawet imieniem właśnie Anders.
Tak, no i właśnie dlatego. To było 2010 rok i właściwie mama miała jechać. Mama była zaproszona, ale mama była już wtedy bardzo w tym stanie zdrowia. Zresztą mama odeszła kilka miesięcy później. No i ja pojechałam zamiast mamy i to było bardzo ciekawe dla mnie, bo ja pierwszy raz byłam w Polsce, powiedzmy, sama. bez mamy, także wszyscy się koncentrowali na mnie i taki, dla mnie to było nieprawdopodobne, taki respekt dla mojego ojca wtedy, że wszyscy się tak bardzo interesowali. Nie wiem, czego ja się spodziewałam, ale na pewno się nie spodziewałam, powiedzmy, tego, że był wtedy pan prezydent i tyle ważnych ludzi i po prostu byłam przyjmowana fenomenalnie i w dalszym ciągu jestem na ogół przyjmowana fenomenalnie. Oczywiście teraz bywam bardzo często i jestem widziana nie tylko jako córka generała, tylko jako ja. I mi jest bardzo dobrze tutaj w Polsce, muszę powiedzieć, i się cieszę z tego, że na ogół nazwisko Anders otwiera bardzo dużo drzwi dla mnie i ja mam możliwość załatwienia niektórych rzeczy, może którzy inni mieli trudności.
To, co pani będzie robić w najbliższym czasie? Zrobiła pani świetny wynik właśnie w tych wyborach, chociaż w Senacie nie jest. W takim razie co dalej?
Jeszcze nie jestem pewna. Muszę powiedzieć, że rozmawiam i są rozmowy. Zobaczymy. W międzyczasie specjalnie tym nie martwię. Mam bardzo dużo zajęć, bo od 3 lat właśnie kultywuję pamięć o ojcu, o jego żołnierzach, o bohaterach. W związku z tym jestem zapraszana ciągle do różnych szkół, na różne spotkania. Także jestem po prostu zajęta i z drugiej strony, pomimo tego, że się nie dostałam do Senatu, to jestem też bardzo ściśle związana z Polonią, która mnie też zaprasza. Także zobaczymy. W tym momencie, dzisiaj muszę powiedzieć zobaczymy. To się prawdopodobnie okaże za miesiąc, dwa czy coś, ale na razie tego zobaczymy, niepewne.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia życzę.
Dziękuję bardzo.